Chwała Jezusowi. Chciałbym, otwórzcie proszę wasze Biblię na Mateusza, Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, gdzie przepiękna jest ta pieśń, którą dzisiaj śpiewaliśmy o łasce, która nigdy się nie kończy. O tym, że przesłanie tej pieśni jest takie, dopóki oddycham, dopóki serce we mnie bije, będę świadomy tego, że jest nade mną łaska, która mnie uzdalnia do życia dla Boga. O tak bym mógł streścić tą pieśń. To była przedostatnia, którą śpiewaliśmy. Niesamowicie głęboka pieśń. Wiecie, czasami lekko sobie do tego podchodzimy. Niedawno czytałem sprawozdania ludzi, którzy zostali uwolnieni z celi śmierci. Nie wiem, czy czytaliście kiedyś o tym. W Ameryce było kilka procesów, na których skazano ludzi na karę śmierci. To byli różni ludzie, najczęściej winni wielkich, wielkich zbrodni, naprawdę winni. Jeden pośród nich okazało się, że był niewinny i po 15 latach odkryli, że jest niewinny. 15 lat czekał na wyrok śmierci, wyobraźcie sobie. I po 15 latach się okazało, że jest niewinny. Ale inny z nich był ciekawy, ponieważ był z pochodzenia Polakiem. Prawie 7,5 tysiąca dni przesiedział w celi śmierci. Z tego, co zrozumiałem, czytając ten artykuł, był winny. Natomiast niesamowite było to, że uwolniono go. I wtedy zaczynam rozumieć to, co dzisiaj tutaj prowadziła nas w modlitwie grupa uwielbienia. Dopóki oddycham. Wiecie, dopóki oddychasz, to choćby nie wiem, jak zło mówiło, że jest po tobie, jest Boża łaska, która może wszystko zmienić. Amen. Dopóki kat nie dotknie twojej szyi, dopóki śmierć nie rozdzieli, dopóty jest nadzieja. Chciałbym dzisiaj z tej Ewangelii 21 rozdziału, z Ewangelii Mateusza, przeczytać pierwszą historię. Tutaj od 28 wersetu Jezus rozpocznie trzy przypowieści, w których będzie mówił wprost do uczonych w piśmie, faryzeuszy i innych ludzi o tym, że Syn Boży zostaje odrzucony i o tym, że trwa Boża łaska. To nie jest, wiecie, taka sobie opowieść. No, takich tam dwóch chłopaków było, jeden dobry, drugi zły. Tu w ogóle czegoś takiego nie ma. Jezus bardzo poważnie podchodzi coraz bliżej krzyża. Można by było, tak literacko mówiąc, powiedzieć, że krzyż już prawie że widać. I bardzo jasno zaczyna nauczać, że to nie chodzi o nasze widzimisię, ale chodzi o to, czy przyjmujemy Jezusa, czy nie przyjmujemy. I to jest pierwsza z trzech. Po niej będzie ta najbardziej wstrząsająca o właścicielu winnicy i morderstwie dokonanym na jego domu. Ale tutaj jest ta, która daje wiele refleksji. Pierwsza z trzech przypowieści mówiących o odrzuceniu Jezusa, ale jeszcze raz powtarzam, i o zbawieniu dla tych, którzy go pragną. Mateusz 21, 28 werset, zacznijmy czytać. Powiedzcie, co się wam wydaje? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwracając się do jednego z nich, powiedział: synu mój, idź dziś popracować w winnicy. A on odpowiedział: dobrze, panie, ale nie poszedł. Potem, zwracając się do drugiego, powiedział to samo, ale ten odpowiedział: nie chcę. Ale potem, odczuwając niepokój, poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojca? Odpowiedzieli: ten drugi. A Jezus rzekł: zaprawdę mówię wam, celnicy i nierządnice pierwej niż wy wchodzą do Królestwa Bożego. Przyszedł bowiem do was Jan, krocząc drogą sprawiedliwości, wy jednak nie uwierzyliście mu, ale celnicy i nierządnice ci uwierzyli. Wy zaś, patrząc na to wszystko, nawet potem nie odczuwaliście niepokoju, aby mu uwierzyć. Mała dygresja taka, tak na marginesie, mały szczegół. Nie wiem, czy wiecie, w wypadku tej Ewangelii są dwie wersje tej przypowieści. W jednej odwrócone są odpowiedzi tych synów. W czeskiej wersji jest, ale nie w każdej. Najpierw mamy, że jeden mówi nie, ale idzie, a w drugiej, że najpierw mówi tak, ale nie idzie, prawda? Wynika to z papirusów, z którego tłumaczony jest tekst, ze tekstu źródłowego. Takich miejsc jest w Biblii kilka, gdzie autorzy tłumaczący Biblię, nie chcę teraz wchodzić i rozwodzić się nad tekstami, z których jest tłumaczony Nowy Testament, korzystają po prostu z różnych źródeł tłumaczenia tego tekstu. Musielibyśmy sobie wziąć i tutaj zrobić, że tak powiem, lekcję greki teraz, ale nie o to chodzi i nie będziemy się ten teraz bawić. Dla mnie ciekawą rzecz jest, kiedy zobaczylibyście na dyskusję teologów, wiecie, jak dyskutują na ten temat, no, która, ludzie, teolodzy się pytają, która to bardziej, jak myślicie, który syn był najpierw, nie? I wiecie, jest ciekawa argumentacja, no, bo ja czytałem, nie chcę, tak jak mówię, jakieś tam mocne szczegóły wchodzić, ale jeden z teologów mówi, no jak to, która mówi? No najprawdopodobniej, bardziej prawdopodobna jest ta, że najpierw był ten, co mówi, że pójdzie, ale nie zrobił, no bo ojciec musiał w końcu pójść do tego drugiego poprosić, żeby zrobił. Więc mówi, no, że jest logiczna, nie? Inni tłumaczą drugi argument, to, że wyprzedzają ci, co są uparci, tych, co są bardziej pokorni i rozpoczyna się wielka dyskusja. To jest tylko ciekawostka, wracamy do słowa. Tylko mówię to, bo pewnie niektórzy z was to zauważyli. Nie wierzę, że nikt nie zauważył. Wiecie, to jest jedna z tych przypowieści, za które Jezusa chcą pojmać i zabić. Gdybym wyciął ją z kontekstu, co właściwie można by było powiedzieć, bez tego wstępu zrobiłem, powiedzielibyście, no nie wygląda to na takie coś, za co można by było chcieć kogoś zabić. Ale to jest jedna z tych przypowieści, za które chcą Jezusa pojmać i za które się na Niego gniewają. Macie to, jeśli zobaczycie w Ewangelii 45 wersecie, to widać. Tam troszeczkę dalej, bo wiedzą, że mówi o rzeczywistości, mówi do nich, mówi o prawdziwej decyzji człowieka. Oni byli mistrzami w gadaniu, a on mówi, skończył się czas gadania, skończył się czas dyskusji, ja zaczynam cię pytać, co ty robisz, a nie jakie ty masz poglądy. Podoba mi się tutaj to stwierdzenie, ja dzisiaj przeczytałem wam z tłumaczenia polskiego Biblii Warszawsko-Praskiej, co się wam wydaje. Zresztą mojej gdańskiej, która tu leży, Nowej Gdańskiej, podobnie mam w uspółcześnionym języku polskim, też to wydaje mi się, podoba mi się to słowo tu wydaje. Co się wam wydaje? Wiecie, dlaczego mi się spodobało to? Dlatego, że wiele się tu może wydawać, kiedy to pierwszy raz przeczytamy i wydaje nam się, że zrozumieliśmy, o co chodzi. Na pierwszy rzut oka wydaje się, jasne, jeden dobry, drugi zły i tak dalej. Bo naprawdę wiele się może wydawać, ale prawda ukazuje się w całej pełni dopiero po zastanowieniu się. Mało tego, kiedy się zastanowimy nad tym tekstem i go przemyślimy, zobaczymy, że on wcale nie był trudny, tylko że nie popatrzyliśmy na to od strony Jezusa. My się przyzwyczailiśmy, że w każdej historii jest ktoś dobry i zły. Jest taki czarny, to ten zły. I jest taki biały, ten, którego możemy powiedzieć, o widzicie dzieci, tak róbcie. A tu jest trochę inaczej. Mamy dwóch synów. To jest przypowieść, więc tam nie będziemy się mocno rozwodzić, gdzie mieszkają. Wiecie, czasami ludzie z przypowieści próbują wyciągnąć nie wiadomo co, my nie będziemy teraz mówić, jaki kolor płotu mieli go od domu. To jest przypowieść. Ale mamy dwóch synów, byli synami. To jest pewne. Usłyszeli, co mówi ojciec. Zareagowali, odpowiedzieli na to, co mówi ojciec. Zareagowali albo posłuszeństwem, albo buntem. To były ich reakcje. Jeden powiedział, że zrobi to, co chce ojciec i nie zrobił tego. Lub na odwrót, jak już mówiłem, to dwie różne wersje. Drugi powiedział, nie zrobię, ale zrobił. I Bóg jasno nam mówi, czego się mamy dzisiaj z tego nauczyć, abyśmy wiedzieli. Musimy na tą historię patrzeć w kontekście naśladowania Pana Jezusa, w kontekście bycia uczniem. Bóg jasno nam mówi, są ludzie, którzy mówią, że Jezus jest ich Panem i mówią, Panie, 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 ale nie czynią. Żyją inaczej. I są ludzie, którzy mówią, mnie Bóg w ogóle nie obchodzi. I ja takich spotkałem. Spotkałem w poniedziałek w więzieniu, kiedy głosiłem słowo. Oni mówią, Bóg mnie nie obchodzi, ty głosisz mu Ewangelię, on płacze. Tak go Bóg nie obchodzi. Bo on mówi, nie lubię waszego Boga. Nie mam nic wspólnego z tym waszym Jezusem. Ja człowiekowi czytam Ewangelię, on płacze. No coś tam jest. A więc Jezus mówi, są ludzie, którzy mówią Bogu tak, ale żyją na nie i wyglądają bardzo pobożnie w oczach ludzi i są tacy na odwrót. Historia w swoim oryginale jest skierowana do faryzeuszy, ponieważ musicie pamiętać, przyjaciele, że dzisiaj, gdybym kogoś z was nazwał faryzeuszem, to byście się obrazili, prawda? Powiedzielibyście, jak możesz mnie tak nazywać? Chcę wam powiedzieć, w tamtych czasach matka była dumna, że ma syna faryzeusza. Słowo faryzeusz oznaczało kogoś, kto się zdecydował, postanowił, że poświęca swoje życie, aby pilnować czystości biblijnej nauki. I tak pilnowali, że stali się przeszkodą Panu Bogu i Syna Bożego ukrzyżowali. Tak zajęli się literą, tak się zajęli tymi swoimi filozofiami, że w końcu nie rozpoznali tego, na kogo czekali. Znali Stary Testament, to co dziś nazywamy Stary Testament, na co teolodzy mówią Biblia hebrajska, znali na pamięć. Ci młodsi znali cały Pięcioksiąg Mojżeszowy, ci starsi, wysoko postawieni, z pamięci potrafili cytować całość od Mojżesza do Malachiasza. Wiecie dlaczego? Ponieważ również w tamtym czasie, musicie pamiętać, nie było twardych dysków, nie było backupów, nie było serwerowni, i oni byli tymi, którzy przechowywali w sobie słowo, gdyby coś. A więc faryzeusze mówili, że będą służyć Bogu, ale nie robili tego. I tak oto jest to miejsce, gdzie Jezus mówi, zwróćcie teraz uwagę, prostytutki i złodzieje zaczęli się nawracać i zaczynają wyprzedzać faryzeuszy do Królestwa Bożego. Wrócę później jeszcze do tej wypowiedzi Jezusa. Proste pytanie, którzy lepiej wyglądają w oczach ludzi? Faryzeusze czy prostytutki i celnicy? No faryzeusze zdecydowanie. No bo to się modli. Toż to takie porządne, pobożne chłopisko. Chodzi ci to do synagogi. Modli się na rogu. Dziesięcinę daje tak, żeby wszyscy widzieli. O tyle daje. Jałmużnę jeszcze głośniej daje. Ofiary jeszcze głośniej daje. Modli się tak, że nie można obok takiego porozmawiać na ulicy, jeszcze się rusza, żeby nikt nie minął. No więc wygląda dobrze. A Jezus mówi, nie wygląda dobrze, kiedy robicie coś tylko po to, żeby ludzie widzieli, nawet jeśli to jest bardzo pobożne. Którzy wyglądają lepiej przed ludźmi? Wszyscy powiedzieliśmy, nie? Faryzeusze. Ale którzy lepiej wyglądają przed Bogiem? Tu brat podpowiada, tak. Ta przypowieść o celniku i faryzeuszu, którzy się modlą, mniej więcej o tej postawie mówi. A więc powiedziałem, że co się nam wydaje? Nam się wiele wydaje, że widzimy w tej historii, ale Bóg nam chce coś pokazać głębokiego. Po pierwsze, Bóg w tej historii nikogo nie chwali. Nikogo nie chwali i nie mówi, nie podaje za przykład, bo każdy z synów, mamy dwóch i każdy jest niedoskonały. Coś jak w przypowieści o marnotrawnym synu. Też mamy dwóch i też każdy jest niedoskonały. Doskonały. Tu mamy dwóch i każdy jest niedoskonały i grzeszny. Każdy z nich w jakiś sposób sprawia ojcu ból. Jeden i drugi właściwie sprawiają, że być może ojciec miał łzę w oku. Lecz jeden z synów, choć grzeszny, bardziej podoba się ojcu i jakby bardziej przygnie nam do serca, gdy to czytamy. Oczywiście ideał potrafimy sobie wyobrazić sami, ale tutaj nie ma ideałów, tu jest ludzkie życie. Nam by pasowało to takie, żeby ten jeden powiedział, że nie zrobi i nie zrobił, a ten drugi powiedział, zrobię i poszedł, zrobił. I wtedy by było jasno, dzieci, bądźcie grzeczne, wybierajcie aniołka, nie diabełka, idźcie do domu. Ale nie chce to tak być. Jeden by nam pasowało, że poszedł do nieba, drugi do piekła, ale nie chce to tak być. Jezus mówi, chcę was czegoś nauczyć, przyjaciele. I uczy ludzi, uczy nas dzisiaj Duch Święty. Tych dwóch synów może reprezentować wiele. Może reprezentować, nie wiem, odważę się to powiedzieć, nawet całe denominacje, ale może też reprezentować poszczególną jednostkę. Może reprezentować twoje i moje odpowiedzi, które daje Panu Bogu. Powiedziałem całe denominacje. Jest wiele denominacji mających wspaniałe wpisy. Wiecie, możecie wejść na stronę jakiegoś kościoła i zobaczyć, w co wierzą, nie? I tam będą piękne rzeczy napisane, że właściwie nic tylko powiedzi się tam zapisać. Ale się potem okaże, że to jest jedno, a jest jeszcze co innego, prawda? To może dotyczyć nas. Bo to dotyczy tego, jaka jest nasza decyzja. Możemy mieć piękne uroczystości, błogosławieństwa, wspaniałe rocznice, wspaniałe, cudowne celebracje, którymi oszukamy ludzi z boku, którzy będą mówić, no jacy oni są pobożni. Ale nie oszukamy Pana Boga. Bóg mówi, jest taki sposób życia, który mówi mi tak, ale żyje na nie. I w drugą stronę jest wielu biedaków, którymi gardzą religię. Jak mówię, widziałem jednego z nich w ten poniedziałek w więzieniu. Jutro znowu jadę głosić do więzienia. Wiecie, że jadę tam z radością? Ja się normalnie cieszę, że tam jadę. Ja już rano jak się budzę, to się cieszę. I też widzę ludzi, którymi gardzą. Wiecie, jeden ze strażników do mnie powiedział niedawno całkiem. Szliśmy z jednym ze strażników, zaczęliśmy rozmawiać, a on do mnie mówi, ja cierpliwości mówię, czasem patrzeć nie mogę na nich. Mówisz, zrobisz zła tyle, a potem musisz go szanować, nie? I ja rozumiem, co ten człowiek chciał powiedzieć. Mieli tam skazańca, coś przeżywał, było mu ciężko, nie powiedział mi szczegółów, nie mógł, ale czułem, że ciężko temu strażnikowi więziennemu było na sercu. Czyli ogólnie to są ludzie, o których wszyscy mówią przekreślić, wyrzucić, ale Bóg mówi, to nie jest do końca tak. Czasem ci sami ludzie, tak jak ja też byłem świadkiem, mówią, Kościół nie jest dla mnie. Wiecie, co oni mówią? Czasami mnie w kościele nikt nie będzie chciał. Patrzysz na niego i myślisz, no bandzior, no. Ale on mówi, mnie nikt nie będzie chciał, mnie nikt nie kocha. Zaczynasz z nim rozmawiać, a on ci mówi, miałem 13 lat, jak tata mnie zgwałcił i sprzedał koledze za wino. I kolega też mnie zgwałcił. Mama nie wiem, gdzie jest. Potem mnie wzięli do domu dziecka i zaczynasz mieć inny obraz. A potem mu czytasz o Jezusie, a on zaczyna płakać. I mówi, wcześniej mnie nikt w kościele nie będzie chciał, ale jest coś takiego w nim, co czuję, że tam w górze go będą chcieli. Że Duch Święty go będzie chciał. Czują, że Bóg jest i chcą go odnaleźć, choć się zasłaniają gniewem. Choć on mi od razu mówi, ja chcę, żebyś wiedział, ja nie zamierzam się zapisywać do żadnego kościoła. A ja mu mówię, ja nie przyszłem cię zapisywać, uwierz mi. Nawet nie pomyślałem, żeby cię gdzieś zapisać. Doskonałość mamy tu w Jezusie. Jezus robił to, co mówił i mówił to, co robił. Był doskonałością, ale tych dwóch synów nie jest doskonałych. Jezus był całością i chce nas doprowadzić do całości, aby nasze wyznanie było naszym życiem. Boga nie zadowala żadna z tych połówek. Bóg nie jest zadowolony z tego, co mówi, że zrobi, ale nie robi, albo z tego, co nie robi i robi. Bóg mówi, tu nie chodzi o zadowolenie, tu chodzi o kochanie Boga. Chociaż jedna z tych połówek zaczyna wyprzedzać drugą, dostania się tym, czym Bóg chce. Jedna jest jakby lepsza, coś się zaczyna wyłaniać. Ale to nie są jacyś tam oni. To nie są oni gdzieś tam, jacyś tam sobie. Duch Święty mówi dzisiaj do nas. Chrystus chce, byśmy byli tymi, którzy nie patrzą z boku, ale abyśmy wiedzieli, że On mówi o naszych wyborach, o naszych decyzjach. On mówi o moich wyborach. Mogę wam głosić piękne kazania, ale wiecie co? Przy całym moim głoszeniu kazań mogę być tak samo obłudny, że będę przed wami tylko pokazywał się, jaki ja to jestem pobożny, taki kaznodzieja dobry. Ale tylko moje dzieci i moja żona będą wiedzieć, że jestem kłamcą w domu, że jestem oszustem, pijakiem. Widziałem już żony kaznodziejów, które mówiły mi, nie mogę słuchać jego kazań. Dlaczego? Bo wiedziały, kim on jest w domu. Widziałem, rozmawiałem z dziećmi człowieka, który głosił słowo. Jego dzieci mi mówią, jeżeli nienawidzę Boga, to najbardziej za to, jakiego Boga ma mój tata. A więc to dotyczy każdego. Nie ma miejsca, którym ja mogę sobie powiedzieć, mnie nie dotyczy to, co Jezus mówi. Jezus mówi, kim jestem, dokąd idę. Bóg uczy nas tu, że to, co mówimy, nie wystarczy. To, co robimy przy złym nastawieniu serca, nadal nie wystarczy, aby Bóg był szczęśliwy. Bóg nie chce pięknych słów albo pięknych czynów, które psujemy zagniewanym sercem. Smuci ojcowskie serce, kiedy mówimy: Panie, wyznaję Cię moim Panem, a żyjemy po swojemu. I smuci ojcowskie serce, kiedy mówimy: no już dobra, nie, ale wiesz co, masz, wypchaj się. Chcielibyście tak coś dostać? Jak wygląda to tak? Ten, który mówi tak. Tak, Panie. Jest świątynia, ale nie ma w niej czci. Kiedy Jezus wszedł do świątyni, wyganiał z niej kupców, tych, co tam robili interesy, i mówił: to miał być dom modlitwy. Na świątynię mówicie tak, ale na wolę Bożą mówicie nie. Jest wszystko, co trzeba, ale nie używa się tego dla Boga, chociaż dla ludzi wygląda, że powiedziano Bogu tak. Ale pycha sprawia, że usta mówią tak, a serce mówi nie wobec Boga. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że się tego nie widzi. Dlaczego mówicie mi: Panie, Panie, Panie? Czyli po co mówicie tak? Tak, trzeba ewangelizować. Tak, Ewangelia jest dziś potrzebna. Tak, świadectwo jest ważne. Zapytajmy potem naszej żony, jakim jestem mężem. Zapytajmy naszej żony, naszego męża, jaką jestem żoną. Zapytaj odważnie twoich dzieci, czy jestem tatą, w którego życiu widzisz Pana Jezusa? Czy widzisz we mnie, że też jestem uczniem Pańskim? Czy tylko widzisz moje tak w kościele i moje nie w poniedziałek? Jak wygląda teraz to nie? To nie jest pięknie opisane, wiecie gdzie? U Samarytanki przy studni. Pamiętacie Samarytankę przy studni? Ona kombinowała: a wiesz, Panie, na tej górze, w świątyni, to tam chciała tego Jezusa. Tak, taką, wiecie, takie se chciała dyskusję zrobić religijną. Bo my się tu modlimy, wy tam, no każdy ma swoje, no nie ma doskonałego. Nie, 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 poczekaj. Ja jestem tym, który z tobą rozmawia. Ja mam coś. I jej nie zamienia się w takie tak, że cała wieś się zlatuje. Celnicy stają się naśladowcami. Kiedy celnik wchodzi i mówi: a, Panie, nie jestem, ja w ogóle niczego nie jestem godzien. Ale tam w niebie, ja mam poetyckie serce, mi się wydaje, że aniołowie płaczą. Mi się wydaje, że gdyby Bóg miał chusteczkę, to by obtarł. I powiedziałby do niego: synek, chodź do domu. W cudzołożnicach przyprowadzona i rzucona w proch. To była ta, co żyła na nie. W czasie największych świąt, uroczystości, rzucają ją przed Jezusa. Jak już wam mówiłem, jeden z teologów bardzo ciekawie pomysł podpowiedział, że prawdopodobnie pośród faryzeuszy stoją ci, którzy ją w to wrobili, że oni celowo to z nią zrobili, żeby ją złapać, bo nawet nie chodziło o zabicie jej, a chodziło o uciszenie jego. Rzymscy żołnierze, którzy gdzieś pod krzyżem sami nie mogą uwierzyć w to, co mówią, mówią: ten był. To jest aż do tego miejsca, gdzie któregoś dnia kolana się zginają, mówią: Jezus, Syn Boży, tak? Tym razem oczywiście nie ma tu młodszego i starszego, jest jeden z nich i ten drugi. Jestem ja, który dzisiaj się uczę z tego u stóp Pana Jezusa. Synu, tak zwraca się ojciec, nie jesteśmy niewolnikami, jesteśmy synami, do których z miłością mówi Duch Święty. I to jest to, co Bóg chce, byśmy widzieli. Jesteśmy dziećmi, które służą Ojcu. Nie niewolnikami. Wiecie, wielkie nieporozumienie jest w tym, że my nie rozróżniamy niewolnika i sługi. Niewolnik pracuje i niewolnik nie dostanie ani zapłaty, ani dziękuję. Niewolnik dostanie tyle, żeby żyć. Czyli tyle, co koń dostanie, żeby przeżyć. Czyli koń ile dostaje. Żaden gospodarz nie przychodzi do konia i mu nie dziękuje, chociaż może są tacy, bo lubią konie. Ale wiecie, o co mi chodzi? Niewolnik robi, bo musi robić. Sługa oczekuje na pewien rodzaj zapłaty, pewien rodzaj relacji, pewien rodzaj miłości. Sługa to jest coś dużo więcej niż niewolnik. Sługa jest relacją wiązaną miłością i decyzją. Sługa musi chcieć służyć. Musi iść i się zgłosić do służby. Niewolnika nikt nie pytał. Niewolnik został złapany i nie ma żadnego gadania, czy będzie, czy nie będzie. Sługa i niewolnik to nie to samo. Niewolnik nie ma zapłaty, nie ma wyjścia, a sługa, powiedziałbym tak, to nie tylko działanie, to też coś z sercem. I to wezwanie brzmi ciągle przez całą historię Kościoła. Ojciec mówi: idź dziś popracować w winnicy. Słyszycie najważniejsze słowo tego zdania? Idź dziś popracować w iwnicy. Jeden słyszy, ktoś jeszcze słyszy? Dziś. Dziś. To dziś to nasze życie, bo jutro nie jest moje. Dziś mogę zdecydować, a jutro nie należy do mnie. W Hebrajczyków 3, 12, 13 i dalej. Uważajcie, bracia, aby nie było w kimś was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co dziś się zwie. Aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Póki trwa dziś. Bo zatwardziałe serce zawsze ma czas, a jutro się to załatwi. Jutro ci powiem przepraszam. Nie, dziś powiedz przepraszam. Dziecko, mówi ojciec, idź dziś. Bądź dla mnie dziś. Nie mów mi jutro. Mówisz do Boga. Mówisz do Ducha Świętego. To jest słowo, które daje Bóg, Duch Święty. Wiecie, ten fragment jest tutaj piękny też, Hebrajczyków 3, 7, 9. Dlatego postępujcie, jak mówi Duch Święty. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak w buncie, jak w dzień kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi, przez wystawianie na próbę, chociaż widzieli dzieła moje przez 40 lat. To jest też ten jeden z wersetów, w których widzimy dwie osoby Trójcy Świętej. Widzimy Ojca i widzimy Ducha Świętego i widzimy, że są tym samym. To jest ten werset, który powinniście czasem używać, kiedy się zastanawiamy, czy Duch Święty jest Bogiem. Mówi Duch Święty co? Mówi dokładnie to, co w Starym Testamencie mówił Bóg. I Duch Święty tu nie mówi, a ja cytuję teraz tylko Pana Boga, bo jest to tylko taka moc. Taka elektryczność z powietrza, która mówi, co Bóg powiedział. I on jest Bogiem. Tu widzimy, że mówiący w Kościele Duch Święty to ten sam Bóg, który prowadził naród od początku. Ale to jest tylko tak na marginesie, byśmy widzieli. Chodzi mi o dziś. On mówi, idź dziś popracować w winnicy, czyli co? Ta praca to służba w imieniu Ojca dla ludzi. Nie doskonałych, potrzebujących, ale Jego ludzi, wybranych przez Niego, którzy bardzo potrzebują. Winnica u Boga zawsze oznaczała służbę dla tego, który jest ogrodnikiem. Winnica oznaczała zawsze głęboką relację, w której służymy Bogu. We wszystkich znaczeniach winnicy, gdy zobaczycie, to zobaczysz, że bardzo, bardzo to są albo opowieści o tym, jak Boga zranić, albo jak Boga uszczęśliwić. To są zawsze opowieści o tym, jak Bóg działa, jak Bóg oczyszcza, jak Bóg pielęgnuje, jak Bóg owoców oczekuje, dlatego że winnica to działanie, to służba. Ta praca, służba w imieniu Ojca dla ludzi. Działanie w miłości jest tu celem nauczania Jezusa. Bóg nie chce tylko powiedzieć, wiesz co, Mirek, nie chce, żebyś szedł do piekła. To jest tak, jakby mąż powiedział do żony, wiesz co, ja nie chcę, żebyś starą panną była, to już chodźcie, weznę. Żadna nie powie tak. Chciałaby coś więcej. I żaden Bóg nie chce nam zaproponować, wiesz co, już chodź do tego kościoła, bo już nie chcesz, żebyś do piekła szedł. Bóg mówi, ja cię kocham. Ja chcę z tobą mieć relację. Popełnisz błędy oczywiście, ale ja cię chcę uczyć. Dlatego stajemy się uczniami, a nie chodzącymi świętościami i doskonałościami. Jezus mówi, byśmy wstępowali w Jego ślady i byli uczniami, zgadza się? A uczeń to ktoś, kto popełnia błędy, bo się uczy. Wiecie, jeśli bym stanął, czy ty byś stanął i ogłosiłbyś się, że właśnie przeszedłem stan nirwany, jestem doskonały, no to wtedy możecie mi pokazywać moje błędy. No bo się ogłosił, że jest doskonały, no to mu pokażemy może, że nie jest, nie? Ale wiecie co, normalnie idąc za Jezusem, ogłaszamy siebie tak, Panie, chcę się uczyć od Ciebie, ale czasami nasze życie idzie z głębokiej doliny cienia, z wielkich rozpaczliwych czasów, dni. I Bóg mówi, ja wiem o tym. A on odpowiedział, dobrze, Panie, ale nie poszedł. Czytałem ten werset jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Zadawałem sobie pytanie w czasie mojej modlitwy, ile razy, Ojcze, powiedziałem Ci tak, ale wyszło, że nie. Dlatego on mówi dziś wzywam. Dziś chcę, żebyście to usłyszeli. Wiecie, a on odpowiedział dobrze i chcę wam podkreślić następne ważne słowo tutaj. Panie, ale nie poszedł. Dobrze, Panie. Tu nie tylko chodzi o to, że on do ojca odpowiedział: dobrze, panie, bo to powiemy, wiecie, takie czasy, w tamtych czasach nie było niczym niezwykłym, że ojca przez szacunek tytułowano. Tu już nie tylko o to chodzi. On wie, że to pan i przy nim zachowuje się poprawnie. To znaczy, póki on patrzy, jest wszystko okej. Ale to nie jest zachowanie płynące z miłości. To jest trochę tak, jakby twoje dziecko nie kradło ci pieniędzy z portmonetki tylko wtedy, kiedy jesteś w domu, ale nie możesz wyjść, bo wiesz, że zaraz cię zacznie okradać. Wtedy wiesz, że coś jest nie tak z waszą miłością. W moim domu zawsze portfel leżał na wierzchu. Nigdy mi nie przyszło do głowy, że dzieci by mi mogły kraść. Nigdy nie miałem żadnych pinów, kodów, haseł, sejfów, ponieważ wierzę w rodzinę. I pracowałem nad tym, żeby była, ale czasami w życiu bywa trudniej, że to się nie udaje. I o czym wtedy wiemy? Wiemy, że coś jest nie tak z miłością. Może nas to boli, może masz inny problem. I Bóg go może rozwiązać, ale są tacy, co mają problem, że nie mogą zostawić rzeczy w domu. I to jest bardzo bolące i wtedy zrozumiesz lepiej, jak czuje się Bóg. I ten mu mówi: tak, panie, zachowuje się dobrze, dopóki ojciec patrzy. I jak mówię, jeśli kiedyś cię zranił ktoś, kogo kochałeś, to wiesz, co czuje teraz ojciec. Coś jak niedziela w kościele, ale życie życiem. On czuje, że musi mówić Bogu tak. On czuje, że po prostu nie da się inaczej odpowiedzieć ojcu, tylko tak. Ale nie da się być zmuszonym, musieć kochać. Wiecie, miłość jest czymś, do czego nie można cię zmusić. Nie mogę wziąć jakiegoś karabinu, broni czy noża i ci powiedzieć: masz mi powiedzieć, że mnie kochasz. Bo to nie jest to tak w ogóle nie działa. On nie chce powiedzieć nie, ale też nie chce się zmienić. Więc mówi tak i żyje dalej po swojemu. Czyli to jest coś właśnie w tym stylu. Nie chce powiedzieć Bogu nie, ale nie chce się zmienić, więc w niedzielę mówię mu tak, a w poniedziałek mówię mu nie. Wiecie, zdarza się jeszcze inna interpretacja tego tekstu. Jeśli byście patrzyli na to, jak w historii Kościół na niego patrzył. Niektórzy z pierwszego Kościoła, interpretatorzy tekstu, mówią, że on powiedział tak, ale wobec okoliczności i tego, jak mu się żyło, przestał wierzyć i zdecydował, że nie. I wyciągają ten wniosek z tego, że tamten drugi zaczął wierzyć i powiedział tak. Czyli jakby w głupocie swojej, kiedy już ojca nie było, powiedział: nie ma Boga. Że głupi w sercu swym. To jest jedna z interpretacji. Krótko mówiąc, przed nim mówi tak, potem mówi nie. Bóg nie jest realny. Ojciec, miłość ojca nie jest realna. Widzicie, i to jest właśnie realność, że kiedy z kimś się kochasz, kiedy kogoś miłujesz, to nawet jak jesteś w pracy, a on jest u siebie w pracy, ty możesz być, nie wiem, w Ameryce, a on może być w Europie, miłość trwa. Jest świadomość wzajemnego istnienia i bycia. I tak jest z Bogiem. Potem zwracając się do drugiego, powiedział to samo, a ten odpowiedział: nie chcę, ale potem odczuwając niepokój, poszedł. Tutaj bardziej widać ojca i dziecko. To mi bardziej przypomina dzieci, a wam? Nie zrobię. Wracasz? No zrobił. Zrobiłeś? No zrobiłem. Bardziej dziecięce, nie? Tak sympatyczniej. On poczuł żal i tu jest więcej buntu, ale też więcej miłości. Żal zawsze prowadzi nas z powrotem w ramiona ojca. Kiedy jest przykro, wracamy do taty. Żal za grzechy prowadzi nas zawsze z powrotem do powołania. Kiedy wiem, że Bóg mi coś dał i nic innego nie będzie. Bóg mi to dał. Tęsknię za twoją wolą, ojcze. Wracam, aby to robić. Bunt sprawia, że nie obchodzi nas, jaka jest jego wola, ale potem przychodzi żal. I wrócę jeszcze tu do tego syna. Chcę pójść troszkę teraz dalej. Faryzeusze nie mogli znieść, że w królestwie, o którym mówi Jezus, będą prostytutki i celnicy. Przecież tylko oni mają być, no i ci, którzy ewentualnie oni zdecydują, nie? I tu się zaczyna coś wielkiego. Chcę, abyście zobaczyli następną potężną prawdę duchową tego tekstu. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojca? Jezus zaczął pytaniem: jak się wam wydaje, albo co sądzicie w innych tłumaczeniach? No to co? Który? Kto odpowiada? Faryzeusze. Odpowiedzieli: ten drugi. Problem, i tu się wzbudza ich gniew, że oni wiedzą, że oni są ten pierwszy. A nie mogą powiedzieć, że ten pierwszy, bo widzą, że ten drugi. I wiecie, co się tutaj dzieje? Tutaj Pan Jezus doprowadził do miejsca, gdzie religijni ludzie, obłudnicy, muszą potępić samych siebie. I mówiąc, ten drugi potępili samych siebie. Bo to oni byli tymi, którzy na każdym rogu mówił głośne tak, ale pogardzał mi, co mówili nie. Ważniejsze jest posłuszeństwo niż recytowanie przykazań z Biblii. I to słowo ma wstrząsać każdym, kto powiedział Bogu tak i ciągle nie poszedł. I oni czuli, że to jest o nich. Wiemy to z kontekstu, jeśli będziecie czytać całość. I być może dziś Duch Święty ci pokazuje, jesteś w tym miejscu. Czujesz, że ten drugi ma rację, ale że jesteś ten pierwszy. Nie idź drogą faryzeuszy, nie gniewaj się na Boga, nie gniewaj się na mnie, że ten fragment dziś poruszyłem, ale powiedz sobie, Bóg mnie kiedyś przed laty powołał. Kiedy byłem młody, wylał na mnie swojego Ducha Świętego. Powołał mnie do takiej służby. Nie robię jej dzisiaj z powodu własnej decyzji. Bo tu mnie obrazili, tu krzywo spojrzeli, tu nie tak. A wiem, że mam to robić, do czego jestem powołany. Nie ma lepszego miejsca niż miejsce woli Bożej dla Twojego życia. Zawsze jest miejsce, gdzie Bóg może Cię używać. I nic innego nie powinno Cię zatrzymać. Ja, czytając to, tych dwóch, nam ludziom tak brakuje tego trzeciego. Przydałby się jakiś trzeci. Tego, co mówi i czyni. Ale ten trzeci jest, on stoi przed nami i mówi, pójdź za mną. To, co mówiłem, to zrobiłem. I możesz być za mną, iść. I to, co będziesz wyznawał, to, co będziesz czytał, stanie się twoim życiem. Chodźmy naśladować. Dlatego słowa Jezusa i przede wszystkim ich własne potępienie, ten drugi, powodują, że powietrze wokół robi się ciężkie. Robi się ciężko i teraz co odpowie Jezus? Jezus na pewno nie był politykiem i dyplomatą. Celnicy i nierządnice pierwej niż wy wchodzą do Królestwa Bożego. Tymi słowami Jezus mówi, dobrze wam tam w środku zachwyciliście, o co mi chodziło. Te słowa w jednych powodują gniew, no bo gniewają, ale wiecie co? Te słowa w innych robią nadzieję. Bo kiedy Jezus to mówi, no to ci, co są celnikami, nierządnikami, zaczynają mieć nadzieję. To jednak jest możliwość, żebym wszedł. Ale ci, którzy ich potępiają, zaczynają się gniewać. My, porządni, niedzielni chrześcijanie, jesteśmy daleko w tyle za tymi, którzy dziś doświadczają zbawienia. Za tymi, którzy kiedy wychodzę z więzienia, patrzą na mnie i 3 tygodnie temu jeden mi mówi, przed moim wyjazdem, to nie wiem, 4 tygodnie temu, jeden mi mówi, ja jestem bardziej wolny tu niż byłem tam, tam bym robił zło, tu robię dobro, będę się o was modlił. Pomyślałem sobie, biedaku kochany, ciekawy, ilu pomodli się o ciebie. Będę się o was modlił. My, porządni, niedzielni chrześcijanie, jesteśmy daleko w tyle, zaczynają nas wyprzedzać, ale my tego nie widzimy, Jezus nam to mówi. Bóg na całym świecie wylewa swojego ducha, działa, powołuje ludzi. Te słowa mówią, weź, zobacz, kim jesteś, chodź, bądź tam, gdzie trzeba. Czy jesteś na eleganckiej widowni, która oklaskuje to, co się jej podoba, albo kiwa głową z powagą? A może czas, żebyś ruszył za mną, abyś był tam, gdzie cię powołałem. Kiedyś kochałeś dzieci na szkółce, ale dziś nie służysz na szkółce, no bo. I może masz rację, ale wracaj. Kiedyś studiowałeś słowo i przyprowadzałeś ludzi, dziś już tego nie robisz. Kiedyś wierzyłeś, dziś nie wierzysz, bo ludzie, a on mówi, ja jestem. A ci, co zapomnieli, co powiedzieli Bogu nie i napluli na wszystko, zaczynają nas wyprzedzać, bo Bóg ich zaczyna dotykać. To właśnie musieliby zrobić w tamtym dniu faryzeusze, ale oni nie zaczynają myśleć, jak zmienić się, tylko jak uciszyć tego, co gada, tego Jezusa. Jak to zrobić, żeby go nie było? Co tu zrobić z nim, żeby go uciszyć? I my wiemy, co zrobią. Jest też jedno ciekawe słowo, wiecie, dramatyczne słowo tu jest w tym tekście, którego nie widać, kiedy się go czyta po polsku. Jezus mówi do nich, celnicy i prostytutki wyprzedzają was. Wiecie, to jest to słowo wyprzedzają. To jest takie greckie słowo, proago. Ono jest dramatyczne w tym, co naprawdę znaczy. Bo kiedy my myślimy wyprzedzają, bardziej mamy na myśli tutaj, że z jazdy samochodem sobie to wyobrażamy, że jadę, a ktoś za mną jedzie szybciej, objeżdża mnie, Tak troszkę mnie obgoni i jedzie, ale ja też jadę. Nie, to greckie słowo nie znaczy tego. Kiedy Jezus mówi, że one te prostytutki i celnicy wyprzedzają, to zaczyna takimi słowami. Zaprawdę mówię wam. Kiedy Bóg tak mówi, to dla nas lepiej posłuchać. I tu używa tego greckiego proago, wyprzedzają. Wiecie, co znaczy to proago, czemu jest dramatyczne? Ono oznacza, że faryzeusze i uczeni w piśmie tracą miejsce w Królestwie Bożym. Proago nie oznacza wyprzedzić i zostawić kogoś z tyłu. Proago oznacza zająć czyjeś miejsce. To znaczy, tak jak ja bym tu siedział, ktoś podchodzi i bierze się mnie z tego miejsca i ktoś inny w to miejsce siada. Miałem miejsce, miałem możliwość, ale tracisz ją, ponieważ łaska Boża działa, a ty stoisz ciągle po stronie filozofii i się zajmujesz gadaniem. I Jezus mówi, tracicie. Faryzeusze uczeni w piśmie, tracicie. Prostytutki i celnicy wyprzedzają was. Biorą wasze miejsce. Biorą je i nie będzie tam zaraz dla niedługo dla was miejsca. To nie chodzi o pojemność nieba, to chodzi o stan serca. Tracą z powodu zatwardziałości. A celnicy i prostytutki zajmują z powodu pokory i opamiętania. Oni tracą. Jezus zaczyna im mówić tragiczne słowa. Przyszedł bowiem do was Jan. I sam Jezus mówi o Janie, krocząc drogą sprawiedliwości, wy jednak nie uwierzyliście mu. Ale celnicy i nierządnice ci uwierzyli. Wy zaś patrząc na to wszystko, nawet potem nie odczuwaliście niepokoju, aby mu wierzyć. Nawet potem, kiedy było widać, że Bóg stoi za Janem. Kiedy Jana zamknięto. Kiedy król, którego uczeni w piśmie i faryzeusze nienawidzili. Nawet nie Żyd. Mordował Jana. Oni nic nie zrobili. Ten, kto uwierzył Janowi, był odwiedzany przez Jezusa i odwiedzał Jezusa. Siedział z Jezusem przy obiadzie. A oni kiwali głową, z grzesznikami siedzi, jakby wiedział, kto to jest. Faryzeusze mu nie wierzyli. Został zamordowany Jan przez Heroda i nikomu nie przeszkadzało, że zamilkł, że tęsknił. Dostali głos, który ich wzywał, ale kiedy ten głos ucichł i się skończył, bo każdy głos ma swój czas od Boga, pamiętajcie. To oni powiedzieli, nareszcie go nie ma, nareszcie spokój. Ale pojawił się jeszcze gorszy głos, którego nie chcieli słuchać, choć tak naprawdę jeszcze piękniejszy głos, głos miłości, kiedy Bóg tak umiłował świat, że posłał swojego Syna, aby usłyszeli, ale też postanowią go uciszyć. Jezus mówi, że tak wiele żeście widzieli, patrzyliście na to i nic z tym nie zrobiliście. Można patrzeć, można widzieć i równocześnie nic nie widzieć. Nawet potem mówi, nie odczuwaliście żadnego niepokoju, aby mu uwierzyć? Nie, spokojnie poprowadzą Syna Bożego na Golgotę. Spokojnie będą krzyczeć, ukrzyżuj go. Ale kiedy on zostanie wywyższony, pociągnie do siebie wielu. Rzymscy żołnierze będą się bić w piersi. Prostytutki, grzesznicy i złodzieje. W tysiącach więzień, domów publicznych. Gdzieś malutka iskierka w sercach wielu grzeszników zacznie się palić. I uwierzą, i pójdą. I ich świadectwo będzie potężniejsze niż wszystko. Ludzie, którzy są nazywani przez świat założnikami, złodziejami i bandytami, wyprzedzą, zajmą miejsce tym, którym się wydawało, że wszystko wiedzą. Nie ma nic straszniejszego i niczego straszniejszego w życiu mi się nie stało niż religijna nienawiść. I to jest to, co tutaj jest. Jeśli mnie dziś słyszysz, proś o cud wiary. Kimkolwiek, bracie, siostro, jesteś, kimkolwiek jesteśmy. Jeśli usłyszeliśmy, co mówi Jezus, prośmy o cud wiary. To da siłę do pokoju, do powrotu, do zrobienia tego, do czego jesteś powołany. Zostałeś kiedyś powołany. Ojciec ci powiedział, idź i zrób. Najważniejsze słowo mówiłem w tym tekście. To pierwsze to było słowo dzisiaj. Powoli chcę skończyć, ale to muszę powiedzieć. Najważniejsze te słowa, prawda? Pierwsze było słowo dzisiaj, czyli dziś jest dzień zbawienia. Dziś Duch Święty powołuje. Ale jest jeszcze drugie bardzo ważne słowo tego tekstu. U nas jest przetłumaczone jako kilka słów, w zależności od różnych tłumaczeń. To jest słowo, odczuwając niepokój, poszedł. Wiecie, gdzie to jest? Powiedział nie, Ale potem idąc po drodze, odczuwając w sobie niepokój, co zrobił? Zawrócił i poszedł i zrobił. Odczuwając niepokój, poszedł. Metamelanai. To jest takie greckie słowo. Kojarzy się wam ze słowem metanoia, prawda? To jest znane chrześcijańskie słowo. Metamelanai. Wiecie, co to znaczy? To znaczy zmienić postanowienie z powodu odczuć serca, z powodu tego, co się w sobie czuje. My znamy słowo metanoia, prawda? Przemięcie się. Przemienienie tego, co naszego umysłu. Znamy słowo metanoia, oznaczające zmianę sposobu myślenia. To jest jedno z najbardziej znanych greckich słów, takie jak eklezja, czy inne słowa, które znamy, kto tylko czyta Słowo Boże, prawda? Tutaj jest jednak jeszcze inny aspekt w tym metamelanai. Tu jest smutek, żal prowadzący do coś, co się dzieje w sercu. Metanoia, jeszcze raz mówię, to zmiana myślenia. Zmiana tego, jak zaczynamy na wszystko patrzeć, rozumienia. Metamelanai, to co tu jest użyte, to jest coś, co nam jest strasznie potrzebne. Zmiana decyzji. Zmiana odczuwania tego, co zrobimy. Decyduję. Podejmuję moją decyzję, że idę za Jezusem. I to się właśnie dzieje. To, co piękne w tej historii, to jest to, że tego, który idzie i przeżywa tą zmianę decyzji, ona jest powiązana z metanoją, ze zmianą tego, jak myślimy, ale to do niego przyjdzie potem. Wiecie, co mi się podoba w tej historii? Że w tej historii nie ma czegoś takiego, że jeden z nich powiedział nie, nie zrobię, poszedł i kiedy szedł po drodze, cegła mu spadła na głowę i go zabiła. I byśmy powiedzieli, o, to jest to, jak my myślimy o Panu Bogu. Ale Bóg nie mówi tak. Kiedy opowiada nam o synu marnotrawnym, mówi tak. Ojciec czekał na drodze. Ojciec czeka na drodze. Jak ją znaleźć? Jest tylko jedna droga do Ojca. Jedna prawda i jedno życie. Jest nią Pan Jezus Chrystus. Tam jest oczekiwanie. Bóg się nie mści za to, co mówimy. Ta historia mi pokazuje właśnie to, że On jest tak inny niż wszystko. We wszystkich religiach ktoś, kto by nakrzyczał na Boga, nie? O, by mu się działo potem. Aż by się prosiło piorun z nieba, bo myśmy są przyzwyczajeni do mitologii. Ale Bóg mówi, usłyszcie, tak umiłowałem świat, że dałem swojego Syna dla ciebie. Chodź za mną. Zmień to, co myślisz. Zmień to, co odczuwasz. Zmień swoje życie. To jest piękne. Bóg się nie mści. Jeszcze jest, wiecie, jedno, co mnie wstrząsa w tym słowie, tym metamelanai, czyli odczuwając niepokój, poszedł i zmienił swoje myślenie. Biblia mi pokazuje, że to trwa tylko jakiś czas, a potem można już nie móc tego zrobić. Wiecie dlaczego? Doszedłem do takiego wniosku. To samo greckie słowo. Teraz słuchajcie, to mnie po prostu tak rąbnęło. To samo greckie słowo jest użyte w tym, kiedy jest napisane, a Judasz zrozumiał, że źle zrobił. I zawrócił. Tu jest to samo słowo użyte, metamelanai. Przemyślał i poszedł do uczonych w piśmie z pieniędzmi. Ale już się nic nie dało zrobić. I ja nie chcę za dalekich wniosków wyciągać, ale chcę powiedzieć, wstrząsnęło mnie, te same słowa tu są. I jeszcze bardziej mnie dotknęło wtedy, nie zatwardzajcie serc waszych, mówi Pan, dziś. Dzisiaj jest dzień, kiedy ja ci mówię, mam coś dla ciebie. Nie bądź kimś, tylko chodzi, słucha kazań. Kto jest tylko w niedzielę, zastanów się, dlaczego nie macie w czwartek na studium Słowa Bożego. Naprawdę nie możesz. Ci, co z was nie mogą, pracują. Nie bierzcie, że ja kogoś chcę oskarżyć. Niech Pan was błogosławi. Ja wiem, że macie dzieci, robotę, służby, pracę. Ja wiem. Ale sam sobie powiedz, czemu mnie nie ma na wielu rzeczach? Czemu nie służę Panu tam, gdzie kiedyś byłem? Czemu kiedyś powiedziałem, że wycofuję się z służby? Czy dziś jestem bliżej Jezusa niż byłem kiedyś? A może wszyscy widzą, że jesteś dalej, tylko ty nie widzisz? To są nasze rzeczy przed Bogiem. Tego wam nie powiem ja, bo ja nie mam takiego prawa, takiego mandatu, takiego upoważnienia, żeby komuś palcem pokazywać. Ale Duch Święty ci pokaże. Poproś, a On ci pokaże. Żona i dzieci, jak ich zapytasz, też ci powiedzą, ale przede wszystkim Pan ci powie, chodź już. Synu, wracaj tam, do czego byłeś zrobiony. Byłeś szczęśliwszy, niż jesteś dziś. Przestań się włóczyć z gniewem w swoim sercu. Przestań czekać z przepraszaniem i przestań czekać z wybaczaniem. Chodź, bo jest cud, który jeszcze dla ciebie czeka. To jest to, co ja usłyszałem od Ducha Świętego z tego fragmentu. Wstańmy i podziękujmy Panu. Ojcze, wyznajemy Ci wszystkie nasze tak, które tak naprawdę zamieniliśmy na nie. Wyznaję Ci, Panie, kiedy wiele razy czułem, że powinienem robić coś innego, mówić coś innego. Wybierałem moje własne egoizmy, moje własne interesy. Proszę Cię, Panie, o cud przemiany myślenia i decyzji w życiu wielu z nas. Proszę Cię, Panie, abyśmy się nie mogli nadziwić radości i błogosławieństwu i pokojowi, który stąpi na tych, co zdecydują się wracać tam, gdzie chce ich używać Pan. Proszę Ciebie, Panie, dzisiaj o takiego ducha pokuty. W życiu każdego z nas, kto nakrzyczał Ci, że nie, ale gdzieś w środku czuje, że jednak tak. Proszę Cię, aby nam nie przeszkadzała nasza pycha, nasza duma, nasza przemądrzałość w czymkolwiek. Ale dotknij się nas dzisiaj. Potrzebujemy Twojego wsparcia w imieniu Jezusa. Amen.
Całym sercem chcemy służyć.